nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o działaczu Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie, który już prawie 3 lata znajduje się w zakładnikach białoruskich władz. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim łukaszenkowski nadal pomaga Rosji niszczyć Ukrainę.
Im wojna trwa dłużej, tym moim zdaniem Łukaszenko przekształca się bardziej w pionka.
Coraz więcej Białorusinów szuka schronienia w Polsce.
Jeżeli w sieciach społecznościowych ktoś tam postawił jakiegoś lajka, to za to już można dostać do więzienia na Białorusi.
Przedstawiciel białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszko o trwających represjach politycznych na Białorusi.
Dopóki Łukaszenka będzie rządził w kraju, na pewno raczej nie powinniśmy oczekiwać jakiejkolwiek odwilży.
Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek. Znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń, pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon. Na każdą wierność zapach złota, na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, przepaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, przepaścią, tą rozpadliną, tylko nabierać tchu. Na takiej grani, kto jest bez winy, ty tam, ja tu. Nic tylko szukać, szukać w otchłani ścieżek, mostów i bram. Byle nie zatrzeć granic, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam.
między świtem a mgłą, między okiem a łzą. Świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Dzieje przepaść.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Ponad 35 miesięcy reżim łukaszenkowski trzyma za kratami jednego z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. W lutym ubiegłego roku dziennikarza skazano na 8 lat pozbawienia wolności, a wyrok został ogłoszony przez reżimowego sędziego Dmitrija Bubienczyka. Działacz Związku Polaków obecnie znajduje się w izolatce nowopołockiej kolonii karnej. W odosobnieniu spędził już ponad pół roku. W taki sposób Andrzej Poczobut został ukarany, bo odmówił wykonywania pracy, której według zasad więziennych wykonywać nie wolno. Poza tym Polak ma problemy zdrowotne, a niezbędnych mu leków nie dostaje. Białoruskie władze na wszelkie sposoby znęcają się nad naszym rodakiem, który już kilkakrotnie odmówił uwolnieniu w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie. Reżim w Mińsku torturuje Andrzeja Poczobuta jedynie za działalność na rzecz rozwoju polskości na Białorusi. Uważa kierowniczka działu pomocy prawnej Centrum Białoruskiej Solidarności Olga Dobrowolska.
W mojej ocenie Andrzej Poczobut jest ofiarą białoruskiego reżimu, jest więźniem politycznym. Zarzuty mają charakter wyłącznie polityczny i nie mają związku z rzeczywistym popełnieniem jakiegokolwiek przestępstwa. Andrzej Poczobut przebywa w więzieniu z powodu po prostu swojego polskiego pochodzenia.
W Polsce nie zapominają o cierpiącym rodaku. Andrzej Poczobut został uhonorowany nagrodą specjalną w ramach 10. edycji konkursu tygodnika Newsweek imienia Terezy Turańskiej. Działacza ogłoszono postacią dziesięciolecia. Ukraina nadal walczy z rosyjskim agresorem. Wojsko Putina codziennie atakuje niezależne państwo, niszcząc miasta i wsie poprzez zmasowane ataki rakietowe. Wojna trwa już ponad 740 dni, a sytuacja na froncie pozostaje bardzo trudna. Siły zbrojne Ukrainy godnie bronią niepodległości swojej ojczyzny. Według sztabu generalnego Rosjanie stracili już ponad 420 tysięcy swoich żołnierzy. Broniące się państwo jest wspierane przez cały świat demokratyczny. Tymczasem agresor jest wciąż wspierany przez władze w Mińsku. Aleksander Łukaszenko już dawno nie zaprzecza swojej pomocy w dokonywaniu zbrodni przeciwko ukraińskiemu narodowi. Dyktator oddał kraj w rozporządzenie rosyjskiemu wojsku. Udostępnił infrastrukturę oraz terytoria dla przeprowadzenia ataków na Ukrainę oraz pozwolił na rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej. Jednak wsparcie agresji przeciwko sąsiadowi było politycznym błędem białoruskiego dyktatora, twierdzi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka.
Nie sądzę, żeby Łukaszenko spodziewał się, że wojna będzie trwała aż tyle. Sam mówił, że uda się zająć Kijów w ciągu kilku dni. Im wojna trwa dłużej, tym moim zdaniem Łukaszenko przekształca się bardziej w pionka i musi ustępować przed żądaniami Rosji, chociaż widzieliśmy to w kwestiach związanych z rozmieszczeniem terytorium Białorusi broni jądrowej.
Na Białorusi również pozostają setki najemników grupy Wagnera, którzy przybyli do kraju po nieudanym buncie w 2023 roku. Według niezależnych białoruskich mediów, wagnerowcy ściśle współpracują z reżimem łukaszenkowskim. Część z nich wstąpiła w szeregi oddziałów specjalnych i zajmuje się szkoleniem białoruskich sił bezpieczeństwa. W swojej kolejności działacze inicjatywy BIPOL informują, że władze zamierzają zmienić ustawodawstwo, żeby stworzyć możliwość oficjalnego wcielenia najemników do wojska białoruskiego. Po stłumieniu protestów powyborczych w 2020 roku i represjach stosowanych przez reżim łukaszenkowski wobec opozycji, wielu obywateli Białorusi uciekło do Polski. Za zachodnią granicą znaleźli swój nowy dom. Analitycy serwisu pikodi.com zbadali statystyki polskich urzędów państwowych i obliczyli, ilu obywateli sąsiedniego państwa może obecnie mieszkać w Polsce. Według szacunków badaczy projektu, opartych na danych z Polskiego Państwowego Rejestru Ludności PESEL, w 2023 roku do Polski przyjechało 60 tysięcy obywateli Białorusi. A od 2019 roku liczba Białorusinów wzrosła sześciokrotnie. Natomiast łączna liczba Liczba emigrantów za wschodniej granicy wynosi około 310 tysięcy osób. W Polsce osiedlają się ludzie szukający lepszych warunków ekonomicznych, większych możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także studenci. Jednak dla większości Białorusinów głównym powodem opuszczenia swoich domów jest trwająca wojna na Ukrainie oraz represje polityczne we własnym kraju, mówi kierownik Fundacji Bajsol Andrzej Stryżak.
Ludzie teraz trafiają do więzienia przez bardzo takie normalne rzeczy dla Polaków lub dla Europejczyków, ależ straszne na Białorusi. Na przykład, jeżeli w sieciach społecznościowych ktoś tam postawił jakiegoś lajka lub komentował coś lub zrobił share, to za to już można dostać do więzienia na Białorusi.
Największy wzrost emigracji odnotowano w 2021 roku, kiedy do Polski przeprowadziło się 57 tysięcy osób, oraz w 2022 roku, kiedy wzrost wyniósł ponad 100 tysięcy Białorusinów. W swojej kolejności polskie władze wspierają uchodźców politycznych m.in. poprzez reformowanie systemu świadczeń społecznych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski zapewnił, że obywatele Białorusi mieszkający w Polsce będą mogli otrzymywać emerytury. Będzie się to odbywało albo w ramach dwustronnej umowy z Republiką Białorusią, albo na podstawie stażu pracy zdobytego w Polsce i dodanego do niego stażu z okresu pracy na terenie Białorusi.
Lekko skrobie do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek płynu. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Yeah.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Reżim łukaszenkowski kontynuuje zastraszać społeczeństwo. Na Białorusi codziennie dochodzi do aresztów obywateli, którzy nie popierają obecnej władzy oraz sprzeciwiają się rosyjskiej agresji na Ukrainę. Cierpi też polska mniejszość w kraju, która została pozbawiona możliwości nauczania się języka ojczystego oraz pielęgnowania własnych tradycji. Przykładem nieludzkiego traktowania Białorusinów przez dyktatorski reżim jest m.in. niedawna fala zatrzymań setek osób za finansowe wsparcie więźniów politycznych Aleksandra Łukaszenki, mówi przedstawiciel białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszko.
Łukaszenka kontynuuje represje na Białorusi i nie zaprzestaje. Z tym ostatnie zatrzymania, które odbyły się w całym kraju, w ponad 12 miastach na całej Białorusi, udowodniają, że Łukaszenka jest człowiekiem, który po prostu jest mściwym. On nigdy się nie pogodzi i on nie wybaczy Białorusinom tego faktu, że w 2020 roku zagłosowali przeciwko niemu. I jego intencją właśnie jest karać tych wszystkich, którzy wystąpili przeciwko niemu. Druga rzecz to, że faktycznie obserwujemy walkę służb specjalnych Łukaszenki. W ubiegłym roku najaktywniej działało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tak zwany GUBOPiK. O takiej strukturze mówią Gestapo, białoruskie Gestapo. W ostatnich tygodniach aktywność wykazuje KGB Białorusi.
Po 2020 roku represje na Białorusi przez cały czas się nasilają. Czy pan uważa, że w najbliższym czasie może nastąpić tak zwana odwilż?
Dopóki Łukaszenka będzie rządził w kraju, na pewno raczej nie powinniśmy oczekiwać jakiejkolwiek odwilży w sytuacji wewnętrznej na Białorusi. Ten człowiek już myśli tylko o jednym – zachowaniu swojej władzy, bo rządzi na Białorusi już 30 lat. I jakakolwiek liberalizacja, jakiekolwiek kroki skierowane ku Europie raczej będą obniżali jego możliwości kontrolowania całego kraju. I Łukaszenka będzie rządził raczej twardą ręką, żeby nigdy nie dopuścić sytuacji powtórzenia wydarzeń z roku 2020. I teraz obserwujemy właśnie nasilenie represji. Faktycznie Białoruś już jest Północną Koreą w centrum Europy. Kraj, który jest rządzony w sposób totalitarny poprzez dyktatora.
Oprócz niszczenia swoich oponentów politycznych, Aleksander Łukaszenko również wspiera niszczenie narodu ukraińskiego. Dlaczego od ponad 2 lat pozostaje sojusznikiem Kremla?
Łukaszenka mentalnie jest związany z Rosją. Ten człowiek pochodzenia radzieckiego zawsze marzył o tym, żeby objąć stanowisko w Moskwie. Wtedy, kiedy stary był Jelcin, chory był Jelcin, jego marzenie właśnie sięgali Kremla. Dotychczas Łukaszenka widzi swoją perspektywę polityczną właśnie jako element tego postradzieckiego systemu, rosyjskiej przestrzeni i jest przedstawicielem ruskiego miru na Białorusi. Ten człowiek, który wspiera właśnie rosyjską narrację w społeczeństwie białoruskim. Bo tak naprawdę on nie jest Białorusinem. Ten człowiek pojawił się w naszym kraju, mówię oczywiście w cudzysłowie, właśnie z intencją nie wspierać niepodległość, suwerenność Białorusi, nie wspierać naród białoruski, ale właśnie zrobić wszystko, żeby Białoruś została częścią wspólnej przestrzeni, rosyjskiej przestrzeni. Jego gotowość wspierać niepodległość polega tylko na jednym elemencie, bo chce mieć władzę. Jak tylko tylko będzie możliwość przeniesienia tej władzy do Moskwy, on to zrobi. Nie będzie miał żadnych interesów w zachowaniu niepodległej, suwerennej Białorusi.
Polska mniejszość na Białorusi prawdopodobnie stała się głównym wrogiem białoruskich władz. Czy Łukaszenko dąży do całkowitego zniszczenia polskości w kraju?
Całkowicie zlikwidować mniejszość polską on nie jest w stanie. To trzeba zrozumieć. Z drugiej strony, ten człowiek, który zawsze był antypolskim, on patrzył na Polskę jako na wroga. Wtedy, kiedy Polska została członkiem NATO, Unii Europejskiej, taka perspektywa, taka jego ocena się zwiększyła. I Łukaszenka patrzy na Polskę jako na forpost interesów amerykańskich i publicznie niejednokrotnie o tym mówił. Zawsze w propagandzie możemy spotkać taką narrację, że Polska jest gotowa atakować Białoruś, że chce zawłaszczyć część terytorium Białorusi, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale Łukaszenko jako dyktator powinien wszędzie mieć wrogów. Wrogiem dla niego jest numer jeden naród białoruski, wrogiem dla niego jest Polska. Mniejszość polska na Białorusi właśnie wpisuje się w jego ocenę sytuacji w regionie, w jego ocenę również w stosunku do Polski.
Symbolem cierpienia za polskość na Białorusi jest Andrzej Poczobut. Co pana zdaniem zmusza reżim znęcać się nad Polakiem?
Łukaszenka teraz trzyma w więzieniach ponad 1500 więźniów politycznych, przedstawicieli kultury, biznesu, polityków, aktywistów, również i przedstawiciele mniejszości polskiej, bohatera narodu białoruskiego, bohatera narodu polskiego, Andrzeja Poczobuta. Oczywiście Łukaszenka chce, żeby każdy więzień polityczny stał przed nim na kolana i poprosił o łaskę. Uznał jego za prezydenta, którym nie jest z punktu widzenia prawa i wyników wyborów w 2020 roku i poprosił o łaskę, przyznał się do przestępstw. Andrzej Poczobut, na ile wiemy, jest człowiekiem mocnego charakteru i nie jest gotów z tym się pogodzić. I właśnie na tym polega problem. Łukaszenka jako zbrodniarz chce zmusić jego, żeby zmienił swoje poglądy. A Andrzej Poczobut jest człowiekiem z dużej litery, który nie chce poddać się Wołczyciołowi.
Ciao.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berazyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o grodzieńskiej dzielnicy Nowy Świat i jej mieszkańcach przełomu XIX i XX wieków. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Gedeon Jerubal oraz jego przebojowym utworem Cichy Brzeg.
Losy bohaterów niezłomnych.
W miarę upływu czasu walki z oddziałami bolszewickimi stawały się coraz cięższe. Bolszewicka partyzantka atakowała wsie zamieszkane przez ludność polską. Sowieccy partyzanci wykazywali się przy tym ogromną brutalnością, mordując cywilów, grabiąc ich mienie i paląc zabudowania. Tak było na przykład we wsi Prowrzały, położonej 10 km od Iwieńca. 18 lutego 1944 roku bandy bolszewickie w sile 600 ludzi zaatakowały wioskę. Zamordowano wówczas 14 mężczyzn, innych zabrano ze sobą. Porucznik Adolf Pilch pisał później w meldunku do komendanta okręgu, iż oddział zdołał dotrzeć do wsi 15 minut po wycofaniu się przeciwnika. Wszystko to spowodowało, że zgrupowanie zaprzestało atakowanie Niemców, a skupiło się wyłącznie na walce z bolszewicką partyzantką. Przewaga Sowietów nad Polakami była bardzo duża. Do jednego z najcięższych starć doszło we wsi Kamień, znajdującej się niedaleko Iwieńca. W nocy z 14 na 15 maja 1944 roku znajdujący się tam szwadron CKM został zaatakowany przez dwie brygady sowieckiej partyzantki, liczące w sumie około 1000 żołnierzy. Po trwającej blisko 2 godziny zaciętej walce nieprzyjaciel został odparty. Podczas walki spalony został zabytkowy drewniany kościół oraz wiele budynków mieszkalnych. Zginęło też 20 mieszkańców miasteczka. Ranni i zabici byli również pośród obrońców. Straty nieprzyjaciela były bardzo duże i wynosiły 80 zabitych i rannych. Na przełomie maja i czerwca sytuacja polityczno-militarna na terenie Nowogródczyzny stawała się coraz bardziej skomplikowana. Zbliżający się front oraz narastający konflikt z sowiecką partyzantką powodowały, że przed dowódcą zgrupowania stanął problem. Co robić dalej? 17 czerwca delegat Komitetu Głównego Armii Krajowej major Maciej Kalinkiewicz zwołał odprawę dowódców oddziałów partyzanckich okręgu Nowogródek. Na spotkaniu przedstawił plany uderzenia połączonych oddziałów okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego na Wilno. Na odprawie zgrupowanie stołpeckie reprezentował porucznik Franciszek Rybka, zastępca dowódcy zgrupowania. Po jej zakończeniu doszło do dramatycznej rozmowy obu oficerów. Na zarzut Kalinkiewicza, że zgrupowanie zawarło rozejm z Niemcami, porucznik Rybka przedstawił całą skomplikowaną sytuację. Zwrócił również uwagę, że ewentualny przemarsz pod Wilno wiązałby się z przejściem przez tereny zdominowane przez sowiecką partyzantkę oraz nasycone niemieckimi punktami oporu. Ostatecznie zdecydowano, że zgrupowanie wymaszeruje pod Wilno i wyznaczono miejsce spotkania z pozostałymi oddziałami dowodzonymi przez majora Kalinkiewicza pod Wołożynem. Do udziału zgrupowania w akcji na Wilno nigdy jednak nie doszło. 24 czerwca od wschodu zaczął dobiegać huk artylerii. 3 dni później ogłosy te stały się coraz bardziej intensywne. W tej sytuacji stało się jasne, że o marszu na Wilno nie może być mowy. Rozpoczęto więc przygotowania do wymarszu. Na rozkaz dowódcy zgrupowania, pierwsza kompania dowodzona przez podporucznika Franciszka Baumgarte Dana wymaszerowała do pobliskiego Rakowa. Jej zadaniem było zabranie członków tamtejszej placówki Armii Krajowej. W związku z tym, że zgrupowanie nie posiadało map, jego dowódca zdecydował się na szybki marsz w kierunku Baranowicz. Obok żołnierzy w kolumnie znajdowali się również członkowie rodzin oraz ci cywile, którzy obawiali się zemsty ze strony sowieckiej partyzantki. Łącznie kolumna liczyła 150 furmanek z cywilami. Na rozkaz dowódcy zgrupowania wysłano patrol do Rakowa z rozkazem, aby pierwsza kompania i tamtejsi akowcy kierowali się na Rubieżowicze. Obok kompanii do zgrupowania dołączyło 50 żołnierzy Armii Krajowej, służących w tamtejszej Policji Białoruskiej oraz blisko 100 członków młodzieżowej organizacji Orlęta. Dowódca zgrupowania podjął próbę skontaktowania się z dowództwem Armii Krajowej w Baranowiczach. Zakończyło się to jednak kompletnym fiaskiem, dlatego też podjęto marsz w kierunku Słonimia z myślą, że może tam uda się skontaktować z którymś z dowódców Armii Krajowej. Niestety i ta próba okazała się bezskuteczna. W tej sytuacji komendant zgrupowania podjął decyzję o dalszym samodzielnym marszu na zachód. Pod samym miastem do zgrupowania dołączyła grupa miejscowych żołnierzy Armii Krajowej, licząca przeszło 20 ludzi. Ich dowódcą był podchorąży Józef Bylewski, poeta i piosenkarz zgrupowania. Przemarsz do granicy Generalnego Gubernatorstwa trwał blisko 2 tygodnie. Kolumna przesuwała się szybkim marszem wśród wycofujących się na zachód jednostek niemieckich. Podczas przemarszu udawano, że jest to jednostka współpracująca z Niemcami, która cofa się przed nacierającymi oddziałami sowieckimi. Kiedy dotarto do Bugu, dowódca nakazał przeprawić się w Puław w rejonie wsi Dzierzby. Przyprawa odbyła się stosunkowo sprawnie, ponieważ zwiadowcy odkryli istniejący w tym miejscu brud. Po zakończeniu przeprawy dowódca zgrupowania, aby dać wypocząć ludziom i koniom, zarządził postój. Po około 2-dniowym odpoczynku kolumna ruszyła w dalszą drogę. Następnie żołnierze dotarli do Nowego Dworu Mazowieckiego. Znajdowała się tam przeprawa przez Wisłę, kontrolowana przez oddziały niemieckie. Na rozkaz dowódcy zgrupowania w oddziałach zarządzono ostre pogotowie. Żołnierzom zakazano otwierania ognia oraz rozpoczęto negocjacje z Niemcami. Argumentowano, że polska jednostka walcząca z bolszewicką partyzantką cofa się na zachód przed nacierającymi oddziałami Armii Czerwonej. Rozmowy polskiej delegacji trwały dość długo. Sytuacja zmieniła się, kiedy okazało się, że dowodzący w tym rejonie niemiecki pułkownik walczył podczas I wojny światowej w tym samym pułku, co starszy wachmistrz Stefan Andrzejewski. Dzięki temu nieoczekiwanemu zbiegowi okoliczności udało się przeprawić przez Wisłę, po czym zgrupowanie ruszyło w dalszą drogę w kierunku Warszawy.
Przez pola i łąki wyciąga się sznur z białymi. Żołnierze raz wolno, raz biegiem zdążają, gdzie bór, by zniknąć z nim w kilka pacierzy.
Gdyby partyzanci, wolni ludzie, idziem szukać zemsty, gdzie nasz bóg. W prawej walce ogniu brudzie trudzie, z wiarą, że zwycięstwo
szmery i echa w dal
giną. Hej, my partyzanci, wolni ludzie, idziem szukać zemsty, gdzie nasz wróg. W prawej walce ogniu brudzie trudzie, z wiarą się zwycięstwo da nam Bóg.
Thank you. historię brygady śpiewają.
Hej, my partyzanci, wolni ludzie, idzie szukać zemsty, gdzie nasz wróg. W prawej walce ogniu brudzie, trudzie, z wiarą, że zwycięstwo da nam Bóg. Hej, my partyzanci, wolni ludzie, idzie szukać zemsty, gdzie nasz wróg. W prawej walce ogniu brudzie, trudzie, z wiarą, że zwycięstwo da nam Bóg. Hej, my partyzanci, wolni ludzie, idzie szukać zemsty, gdzie nasz wróg. W prawej walce ogniu brudzie, trudzie, z wiarą, że zwycięstwo.
Polskie podróże na Białorusi.
Przyjeżdżający do Grodna turyści najczęściej chcą zobaczyć zamki królewskie, starodawne kościoły i cerkwie oraz piękne kamieniczki na Starówce. O wiele rzadziej zwracają uwagę na położoną tuż przy Starym Mieście dzielnicę Nowy Świat. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa i zapraszam do spaceru ulicami grodzieńskiego Nowego Świata, gdzie można sobie wyobrazić, jak wyglądało życie tutaj 100 lat temu. Dzielnicę lub ulicę o nazwie Nowy Świat możemy znaleźć na mapach wielu miast naszego regionu, chociażby Warszawy, Białegostoku lub Wilna. Nazwa ta tradycyjnie była używana dla jakiejś nowej części miasta, która powstawała stosunkowo późno gdzieś na obrzeżach, na granicy miasta lub jako przedmieście. Za początek grodzieńskiego Nowego Świata możemy uznać datę 24 czerwca 1875 roku, kiedy w skład Grodna oficjalnej decyzją Rady Miejskiej włączono nowe ziemie z okolic dawnej rezydencji królewskiej Stanisławowo. Później dzielnica rozszerzała się głównie poprzez włączenie ziem książąt druskich lubeckich, należących do tzw. klucza stanisławowskiego. Choć oczywiście te tereny na skraju miasta zaczęto zabudowywać o wiele wcześniej, już w końcu XVIII wieku, za czasów starosty grodzieńskiego Antoniego Zenhausa, pojawiła się dzisiejsza ulica Akademicka. Wtedy to był tylko zaułek. Można uznać Akademicką za pierwszą ulicę grodzieńskiego Nowego Świata, który wtedy jeszcze tak się nie nazywał. Czasem prawdziwego rozkwitu dla Nowego Świata był okres międzywojenny. Odnawiano fasady starych domów, budowano nowe w stylu funkcjonalizmu i secesji, zasadzano ogrody. Właśnie wtedy, w latach 20. i 30. XX wieku, Nowy Świat w Grodnie uzyskał swoje charakterystyczne oblicze. Stał się on dzielnicą drewnianych i murowanych rezydencji w najróżniejszych stylach. Rosyjskiego modernizmu, polskiego neobaroku, już wspomnianego funkcjonalizmu i innych. Większość mieszkańców Nowego Świata, zarówno w czasach carskich, jak też w międzywojennej Polsce, stanowili inżynierowie, nauczyciele, urzędnicy, lekarze i wojskowi. Można powiedzieć, że dzielnica miała status elitarny. W 1905 roku gazeta Grodzieńskie Wiadomości Gubernialne pisała, że Nowy Świat niewątpliwie należy do najlepszych miejsc w Grodnie. Sporo tam zieleni miejskiej, nie ma przeludnienia, jak w innych przedmieściach, dlatego grodnianie lubią spacerować ulicami Nowego Świata w niedzielę i święta. Nowy Świat zamieszkiwało wielu bardzo znanych grodnian. W dzieciństwie przez kilka lat mieszkał tu Maksim Bohdanowicz, jeden z najsłynniejszych białoruskich poetów początku XX wieku. Dziś na rogu ulic Bohdanowicza i 1 Maja w dużym drewnianym domu znajduje się muzeum literackie poświęcone osobie Bohdanowicza i innych poetów i pisarzy związanych z Grodnem. Z tablicy pamiątkowej na ścianie domu możemy się dowiedzieć, że właśnie tu lata dziecięce spędził przyszły białoruski poeta, ale to nie jest prawda. Rodzina Bohdanowicza mieszkała w domu, który nie przetrwał. Dlatego muzeum zorganizowano w innym, podobnym, który miał więcej szczęścia. Nieco dalej przy ulicy 1 Maja odnaleźć możemy murowaną rezydencję pierwszego prezydenta miasta Grodna, znanego działacza społecznego i przyjaciela Elizy Orzeszkowej, Edwarda Listowskiego, z charakterystycznym dla przełomu XIX i XX wieków modernistycznym zdobieniem. Zaś przy ulicy Bielińskiego przez jakiś czas mieszkał Stanisław Żywno, twórca Grodzieńskiego Muzeum Przyrody. Prawie 15 lat spędził w ekspedycjach w obu Amerykach, skąd przywiózł egzemplarze minerałów, motyli i żuków egzotycznych, spreparowane zwierzęta i ptaki. Część z nich do dziś jest eksponowana w Nowym Zamku Grodzieńskim. Nie wszystkie jednak domy słynnych mieszkańców Nowego Świata się zachowały. Niedaleko Grodzieńskiego Ogrodu Zoologicznego, przy dzisiejszej ulicy 17 września, W latach 30. mieszkał założyciel ZOO, znany działacz społeczny, nauczyciel przyrody w gimnazjum imienia Mickiewicza, Jan Kochanowski. Cieszył się on w Grodnie ogromnym szacunkiem. Zginął podczas wojny, oddając swoje życie za przyjaciela, który miał być rozstrzelany przez hitlerowców. Dom Kochanowskiego był przykładem drewnianej zabudowy, bardzo charakterystycznej dla Nowego Świata, ale wraz z czterema innymi budynkami został zburzony w latach 60. Na ich miejscu powstała szkoła. O Nowym Świecie i jego mieszkańcach można opowiadać długo, dlatego do jego uliczek i konkretnych, najbardziej interesujących domów, a także wydarzeń z jego historii, powrócimy w kolejnych naszych programach. A dziś już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online.
Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę.
Ludzka rzecz.
Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak.
Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę.
Pochodnia, wszak to ludzka rzecz.
Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz.
Bliżej ognia, płonę jak pochodnia. Coraz bliżej ognia, płonę jak pochodnia. Jestem bliżej ognia, płonę jak pochodnia. Coraz bliżej ognia, płonę jak pochodnia.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Gedeon Jerubal oraz jego przebojowym utworze Cichy Brzeg. Gedeon Jerubal to polski zespół grający reggae. Jeden z prekursorów tego gatunku muzyki w Polsce, obok takich grup jak Izrael, Dab czy Bakrzysz. Kompozycje Gedeona utrzymane są w melodyjnej stylistyce, bliskiej stylowi zespołu Dab. Teksty są pełne odniesień do Biblii, co z kolei zbliża jego twórczość do stylu grupy Izrael. Gedeon Jerubal po raz pierwszy wystąpił we wrześniu 1983 roku, po czym w ciągu pierwszych 5 lat istnienia zagrał blisko 300 koncertów. W latach 1984-1988 zespół grał na kolejnych edycjach wielkich festiwali: Muzyczny Camping w Brodnicy, Reggae is King w Poznaniu, Reggae nad Wartą w Gorzowie Wielkopolskim, Winter Reggae w Gliwicach czy Marlejki w Warszawie. Resztę koncertów stanowiły występy w różnych, nawet najmniejszych miejscowościach. Gedeon nie brał udziału w bojkocie PRL-owskiej telewizji, to też stał się pierwszą polską grupą reggae, która nagrała teledyski do utworów Śpiewaj i tańcz oraz Cichy brzeg oraz brała udział w serii koncertów organizowanych przez oficjalne media. W bardziej buntowniczo nastawionych środowiskach wywołało to wobec Gedeona niechęć i oskarżenia o sprzedanie się systemowi. Grupa przestała grać latem 1988 roku z powodu zniechęcenia muzyków, marazmem polskiego rynku muzycznego, sytuacją polityczną w Polsce i postawą polskiego społeczeństwa. W latach 1983-1988 menadżerem zespołu był Zdzisław Nowak, twórca przeglądów Reggae i Skink oraz Reggae nad Wartą. Ten okres jego działalności podsumowują dwa single nagrane dla Ton Pressu, Cichy brzeg i Fanti, oraz dwa utwory na składance Przeboje na trójkę z roku 1987. Po zaprzestaniu wspólnej działalności pod nazwą Gedeon Jerubal, trzech muzyków grupy, wokalista Symeon Ruta, gitarzyści Makaron i Nowak, wyjechało poprzez Austrię do Kanady. Podczas wizyt w Polsce dawali okazyjne koncerty i grywali z polskimi grupami założonymi przez muzyków Gedeona pozostałych w Polsce. Pomiędzy 1995 a 1997 rokiem muzycy dokonali pod starą nazwą kilku próbnych nagrań, a także zagrali kilka koncertów. Okres ten dokumentuje płyta Umrzesz niewolnikiem, wydana w roku 2004. Latem i jesienią 2004 roku grupa zagrała serię koncertów, m.in. w Ostródzie, Bydgoszczy i Poznaniu. Natomiast w 2007 roku postanowili wspólnie z INIT Dub Mission wyruszyć w trasę koncertową dedykowaną zmarłemu rok wcześniej Ryszardowi Sarbakowi, który od 1984 roku był trębaczem zespołu. Odwiedzili m.in. Ostróda Reggae Festival, Festiwal w Jarocinie i Reggae na Piaskach oraz Reggae nad Wartą. Podczas trwania koncertów powstał dokumentalny film, który został w lipcu 2008 roku wydany na płycie DVD dołączonej do sprzedaży pisma Free Colors. Utwór, który za chwilę usłyszymy, był pierwszym singlem zespołu wydanym w roku 1985 przez wydawnictwo Ton Press. Przed Państwem Gedeon Jerubal, Cichy brzeg.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Już wstał twój dzień, już pora iść. Synku, bo każdy z nas, synku, swą droga ta wiedzie pod górę, synku, więc musisz być dzisiaj silny jak ja. Ważne, że zostaję w tym.